Sytuacja gospodarcza w Europie w XIX wieku. Opisując duchowość XIX wieku, nie można pominąć tego, co w sposób zasadniczy kształtowało mentalność ludzi tamtej epoki, a co wywierało również wpływ na duchowość, czyli sposób swojego przeżywania relacji do Boga. Jak wspominałem niedawno, w omawianej epoce dokonywały się gwałtowne przemiany w sferze życia społeczno-politycznego, gospodarczego i kulturalnego. Nie wszystkie jesteśmy w stanie szczegółowo omówić, nie ma zresztą takiej potrzeby. Wystarczy jednak wskazać na najważniejsze, aby mieć ogląd złożonej rzeczywistości XIX wieku, w jakiej kształtował się styl duchowości, którym w znacznym stopniu żyjemy jeszcze dziś my współcześni. Oprócz wspomnianych przed tygodniem licznych wojen i ruchów wolnościowych, które przetaczały się przez XIX-wieczną Europę, najbardziej widoczną cechą tego okresu jest niezwykle dynamiczny rozwój przemysłu. Wiązało się to z udoskonaleniem metod pracy i z nowymi rozwiązaniami technicznymi, jakie stały się możliwe dzięki wynalazkom. Przypomnijmy więc, że w 1885 roku Karol Benz i Gottlieb Daimler skonstruowali pierwszy silnik o napędzie spalinowym, który przyczynił się do rozwoju transportu. Rudolf Diesel skonstruował pierwszy samochód. Na początku XX wieku w Europie i w Stanach Zjednoczonych pracowało już kilkadziesiąt fabryk produkujących samochody. W przemyśle zaczęto stosować taśmy montażowe, co bardzo przyspieszyło produkcję. Po raz pierwszy zastosował ją Henry Ford w swojej fabryce. W 1825 roku skonstruowano lokomotywę parową, dzięki której budowa kolei żelaznych całkowicie zmieniła oblicze Europy i świata. Oprócz gęstniejącej sieci kolei powstawały nowe, utwardzone drogi, gdyż gwałtownie przybywało samochodów. Dla usprawnienia komunikacji coraz częściej budowano duże mosty i przebijano tunele. Dzięki zastosowaniu silnika spalinowego także w transporcie morskim nastąpił znaczny postęp. Zaczęto więc budować coraz większe i bezpieczniejsze statki. Rozwój transportu wiązał się z odkryciem procesu przeróbki ropy na benzynę. To z kolei otwarło nową gałąź przemysłu naftowego. Niebawem pojawił się problem zaopatrzenia w energię w związku z wykorzystywaniem jej w przemyśle. W roku 1866 Siemens zbudował pierwszą prądnicę elektryczną, zaś Thomas Edison skonstruował żarówkę, co spowodowało skok rozwojowy w dziedzinie produkcji przemysłowej. W 1895 roku na ulicach angielskich miast pojawiły się pierwsze tramwaje elektryczne. Nastąpił również rozwój w przekazywaniu informacji dzięki wynalezieniu telegrafu i telefonu. Dynamiczny rozwój przemysłu łączył się z prowadzoną na olbrzymią skalę eksploatacją węgla i żelaza, które stały się podstawą nowoczesnego przemysłu. Powstawały więc wielkie huty i fabryki w pobliżu kopalni węgla i żelaza. Węgiel wykorzystywano nie tylko w przemyśle, ale także do ogrzewania domów. W wyniku jego destylacji otrzymywano gaz do oświetlenia. Węgiel stał się podstawowym surowcem w przemyśle chemicznym, który rozwijał się w zdumiewającym tempie, produkując barwniki, materiały wybuchowe, nawozy sztuczne i wiele innych produktów. Dzięki zastosowaniu nawozów sztucznych i maszyn dokonała się rewolucja w rolnictwie. Zaczęto wykorzystywać technikę krzyżowania i udoskonalania gatunków roślinnych oraz zwierzęcych. Pojawiła się masowa hodowla zwierząt ubojowych dla produkcji mięsa. Dzięki wynalezieniu maszyny chłodniczej i konserw łatwy stał się transport i zaopatrzenie w mięso mieszkańców miast. Rozwijało się wyspecjalizowane sadownictwo i ogrodnictwo. Dla celów przemysłowych zaczęto uprawiać buraki cukrowe i bawełnę. W tym czasie powstał bowiem przemysł włókienniczy. Dzięki stosowaniu żelbetonu i konstrukcji stalowych pojawiła się nowa koncepcja w dziedzinie budownictwa, czego pomnikiem jest wybudowana ze stali w roku 1889 słynna paryska wieża Eiffla, licząca ponad 300 metrów wysokości. Zaczęto budować większe i wyższe domy mieszkalne, bardziej okazałe i wygodniejsze. To z kolei radykalnie zmieniło oblicze miast, które w związku z industrializacją, czyli uprzemysłowieniem, gwałtownie się rozrastały. W miastach zastosowano wodociągi i kanalizację, dzięki czemu znacznie poprawił się poziom higieny. Budowano szerokie, proste ulice, dobrze oświetlone także w nocy. Kwitł handel. W miastach przybywało sklepów, gdyż nowe rozwiązania technologiczne, głównie stosowanie maszyn w miejsce produkcji ręcznej, pozwoliły na szybszą i efektowniejszą pracę, co znacznie obniżało koszty produktów, które tym samym były znacznie lepsze. Dzięki nowoczesnym systemom dystrybucji i reklamie, którą zaczęto wtedy stosować, produkty przemysłowe docierały do wszystkich mas społecznych, także na wieś. Potężne wsparcie dla handlu przychodziło ze strony banków, które udzielały kredytów. Coraz częściej to właśnie banki stawały się współudziałowcami inwestycji przemysłowych, co sprawiało, że małe przedsiębiorstwa upadały, przegrywając konkurencję z większymi zakładami. W miejsce małych przedsiębiorstw zaczęły powstawać ogromne korporacje, często międzynarodowe, dające początek gospodarce monopolistycznej. To wiązało się z wykorzystaniem siły roboczej, co z kolei rodziło szereg konfliktów na linii pracownik-pracodawca. Zaczęły zatem powstawać związki zawodowe dla obrony interesów robotników. Znaczne polepszenie warunków życia przez podniesienie poziomu higieny, lepszego odżywiania się, wynalezienia przez Ludwika Pastera antybiotyku, co zrewolucjonizowało medycynę, i wiele innych osiągnięć ówczesnej nauki, techniki i przemysłu sprawiło, że w drugiej połowie XIX wieku obserwujemy prawdziwą eksplozję demograficzną. W tym czasie liczba ludności świata wzrosła z 1,1 miliarda do 1,5 miliarda, przy czym mieszkańcy Europy stanowili około 25% całej ludzkiej populacji. Największy przyrost ludności zanotowały Niemcy, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone i Japonia. W samej tylko Ameryce liczba ludności na przestrzeni XIX wieku wzrosła z 6 milionów do 76 milionów, czyli o około 1200%, co było przede wszystkim efektem masowej emigracji z Europy. Pod koniec XIX wieku, w poszukiwaniu lepszych warunków życia, Europę opuszczało średnio co roku około 1 miliona osób. Nie można jednak zapominać, że wzmiankowane tu procesy industrializacji miały także swoje negatywne skutki. nieograniczona wręcz eksploatacja zasobów naturalnych, takich jak węgiel, żelazo, kamień, drewno, powodowały nieodwracalne szkody w środowisku naturalnym, nie mówiąc o zatruwaniu powietrza spalinami. W wielkich miastach przemysłowych zatrucie środowiska było przyczyną wielu chorób i wysokiej śmiertelności. Do tego trzeba doliczyć brak troski o bezpieczeństwo i higienę pracy. Gwałtowny rozwój przemysłu, rolnictwa, handlu i rozwój miast możliwy był dzięki rozwojowi nauki i nowym odkryciom, które czasem całkowicie zmieniały dotychczasowy światopogląd. Przykładem tego jest m.in. teoria ewolucji ogłoszona przez Karola Darwina, zgodnie z którą także człowiek jako część przyrody podlega prawom ewolucji. Teoria Darwina wywołała dyskusję na temat istnienia Boga i stała się przyczyną konfliktów na tle rasowym, zwłaszcza w kontekście gwałtownego wzrostu liczby ludności. Wymienione tu XIX-wieczne zjawiska w dziedzinie gospodarczej z pozoru wydaje się, że nie mają większego związku z duchowością. Jednakże, jak zobaczymy dalej, w znacznym stopniu wpływały na sposób postrzegania świata i odniesienia człowieka do Boga. Na przykład sam rozwój nauk technicznych sprawił, że za naukowe uznawano to, co dało się zastosować w przemyśle. Stąd nauki humanistyczne, w tym teologia, zdawały się tracić na znaczeniu. Teraz więc bardziej otwarcie kwestionowano wiarę w Boga. Szerzył się agnostycyzm i ateizm. Twierdzono, że skoro nie da się udowodnić istnienia Boga za pomocą metod naukowych, takich samych, jakie stosowano w laboratoriach, więc go po prostu nie ma. Jednakże wpisane w ludzką naturę otwarcie na nadprzyrodzoność dawało o sobie znać. Na tym gruncie zrodził się niezwykle bogaty nurt zwany romantyzmem, który omawianej epoce nadał swoisty klimat. Bez ryzyka przesady można powiedzieć, że XIX-wieczny romantyzm sprawił, że duchowość, nie tylko ta religijna, przeniknęła wszystkie obszary życia, zabezpieczając w ten sposób równowagę pomiędzy rozwojem techniki i przemysłu, a najgłębszym pragnieniem ludzkiego ducha, a więc pomiędzy mieć i być.